Jesteście przestępcami.
Szef Najwyższej Izby Kontroli stwierdził, że obecnie Polska jest państwem policyjnym i przypomina mu czasy bolszewickie. Spróbujemy ocenić tę diagnozę i pomyślimy, co robić i jak żyć w państwie policyjnym. Idź pod prąd na żywo, zapraszam. Witam Państwa, ja nazywam się Cezary Kłosowicz, mamy 29 kwietnia, czwartek. Ze mną w studiu jest pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd.
Witam Ciebie, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie.
Najwyższa Izba, szef Najwyższej Izby Kontroli, czyli no takiego już kontrolnego organu najważniejszego w państwie, można powiedzieć, no taką diagnozę wczoraj postawił, że no nawet mnie zaskoczył. Stwierdził, że państwo PiS przypomina mu czasy bolszewickie, czasy stanu wojennego i stwierdził, że jest to czystej postaci państwo policyjne, którym rządzą służby, a nie premier i prezydent czy parlament. Spróbujemy wykorzystać to zdarzenie do ogólnej diagnozy państwa polskiego i co pewnie trudniejsze, spróbować wskazać, co z tym zrobić. No najpierw zobaczmy, jakie mamy objawy choroby. No pierwszy objaw to właśnie to przeszukanie, te przeszukania, to jak to nazywa Marian Banaś, nękanie czy męczenie jego i jego rodziny już od ponad roku. Wczoraj,
trzeba
przedwczoraj
właśnie
był...
przypomnieć, że to nie jest pierwsze przeszukanie, nie? Żeby sobie nasi widzowie wyrobili swoje zdanie, że to już od roku nad rodziną pana Banasia widnieje to ta groźba albo aresztowania, albo przeszukań i to o dowolnej porze. I tutaj dwa dni po tym, jak media zaczęły mówić o tym, że pan Banaś, czyli Najwyższa Izba Kontroli, przygotowują raport na temat tych nielegalnych działań rządu, tu przecież nie tylko premier, ale pewnie i inni członkowie rządu, pan Dworczyk, tu sam Jarosław Kaczyński, jako ten, który główne naciski w tej sprawie wywierał, no mieliby poważne kłopoty, tutaj czołowa prawniczka do tej pory, bo pewnie ją tam wyrzucili, nie, rządu, powiedziała, że to się kwalifikuje pod Trybunał Stanu i pod taką osobistą odpowiedzialność majątkową za te 70 milionów. Czyli pan Banaś robi to, co trzeba, za co mu płacą, co jest jego konstytucyjnym obowiązkiem jako szefa Najwyższej Izby Kontroli. A dwa dni potem wpada do jego, no nie do jego domu, bo jeszcze do jego, no to by tam pół biedy, ale do domu jego syna i to nie, żeby tego syna zastraszyć, zobaczcie, tylko żeby zastraszyć jego wnuki, czyli małe dzieci i żonę. Nie? Tego syna. Także temu służy ten nalot. I oczywiście tu pan Żaryn mówi, że to zupełny przypadek i nie ma związku. I nie ma związku żadnego. No ale kto w to uwierzy? Ludzie, no, trochę powagi.
Pan Żaryn mówi, że te akcje już były zaplanowane wcześniej, zanim wyciekły te fragmenty z kontroli NIK-u, ale wiemy, że premier o tych ustaleniach już wiedział też dużo wcześniej.
No właśnie o to mi chodzi, że przecież oni wiedzieli, jaki jest ten raport NIK-u, wiedzieli, że rzeczywistość jest dużo gorsza, bo pewnie nie wszystko nikt wyłapał z tych szwindli rządowych. Także tu tłumaczenie, że to nie ma związku, jest absolutnie niezgodne z faktami, bo ma związek, bo już wcześniej właśnie i CBA, i rząd wiedzieli o tym przygotowywanym raporcie NIK-u i przygotowywali uderzenie w Banasia, a tylko czekali na odpowiedni moment.
Możemy zobaczyć, jak to się też rozwijało, bo to śledztwo w różnych sprawach zarzutów związanych z panem Banasiem czy rodziną, no już się toczy ponad rok. W lutym zeszłego roku było wejście i do nieruchomości samego pana, samego szefa NIK-u, czy właśnie jego syna zatrzymano wtedy, jego córkę też, jego córki mieszkanie przeszukiwano. No teraz znowu trzeba przeszukiwać, tak jakby coś tam jeszcze wtedy nie znaleziono i przez rok, no nawet patrząc tak z punktu widzenia samego CBA, no jeśli prowadzą śledztwo przez rok, no to już jeśli nawet coś tam
coś
było,
to by pochowali.
To by tam to trzymał w mieszkaniu.
Nie, no widać, że tutaj przeszukanie zostało użyte jako forma zemsty, jako forma prześladowania i nie ma związku niczego z żadnym postępowaniem, z żadnym tam odkrywaniem prawdy, z żadną tam sprawiedliwością i tak dalej.
Śledztwo w marcu było przedłużone. Wtedy pełnomocnik Mariana Banasia mówił, że w marcu tego roku do tej pory, mimo że mój klient zgłosił gotowość podjęcia wszelkich rozmów z prokuraturą i przedstawienia dowodów potwierdzających przedłożone przez niego oświadczenia majątkowe, prokuratura nie wykazała żadnej inicjatywy dowodowej odnośnie bezpośredniego przesłuchania Mariana Banasia.
Tak, czyli robią mu tam naloty co jakiś czas, męczą jego rodzinę, jego wnuki, pewnie no, to mniej więcej podobny wiekiem jest do mnie, no to czyli te dzieci mają po kilka lat, także widać, że to są bestie. To nie są ludzie, którzy mają jakiekolwiek sumienie. To są bestie, ci ludzie, którzy wydają takie rozkazy. Ja nie mówię już o tych oficerach, którzy tam muszą iść na te rewizje, no bo oni prikaz, no i idą, ale o tych pisowskich aparatczykach, którzy za tym stoją, to są niemoralne, pozbawione ludzkich odruchów bestie. I tutaj szczególnie smutne jest to, że ta partia nazywa się katolicko-narodowa. Znaczy ona się tam nie nazywa, wiecie, w nazwie, ale jeśli chodzi o taki fundament, powiedzmy, ideowy, no to jest partia, oni sami się przyznają do katolicyzmu, mówią, że są tym zbrojnym ramieniem, można powiedzieć, Kościoła rzymskokatolickiego. Znaczy, tak Jarosław Kaczyński nawet chciał bronić kościołów i zwoływał taki, żeby pisowcy tu ruszyli z bronią czy no, swoim ciałem zasłaniać kościoły katolickie. Sam mówi, że to jest jedyny fundament ideowy, a poza kościołem katolickim jest tylko nihilizm. Oczywiście no, tam te odwołania narodowe czy jakieś takie próby pokazania, że coś wspólnego z Piłsudskim mają. Może z Piłsudskim to niewiele mają wspólnego, ale na pewno z taką sitwą, która później oplotła państwo polskie, szczególnie po śmierci Piłsudskiego, z tak zwaną sanacją, która też brzydkie rzeczy robiła, no to mają wiele wspólnego. I oni mówią, że to jest opcja katolicko, powiedzmy, konserwatywno-narodowa. Ja bym powiedział, że to jest opcja katolicko-socjalistyczno-narodowa, brunatna opcja pokropiona kropidłem katolickim, tak bym to nazwał. Kiedyś niedawno widziałem takie zestawienie lewicowości partii politycznych w Polsce. Nie wiem, czy też widziałeś pewnie, Czarek.
Spodziewam się, co tam mogło być.
I no jak myślicie, te partie, które są w Sejmie, kto był najbardziej na lewo, jeśli chodzi o takie pomysły socjalne, rabowanie państwa w podatkach, redystrybucja, czyli rozdawanie pieniędzy zrabowanych jednym i oddawanie drugim, przeróżne zasiłki i tak dalej. Kto był na pierwszym miejscu w polskim parlamencie, nie? To nie był Zandberg, to nie była lewica. To była właśnie ta junta rządząca, to była ta partia, to oni są pierwsi na lewo. Także ten sojusz, który dzisiaj tu spędza sen z powiek szczególnie Koalicji Obywatelskiej, czyli tych postkomunistów, czy tam komunistów, czy lewicowców, nie wiem jak ich tam nazwać, z tymi brunatnymi katolickimi socjalistami jest czymś oczywistym. Czy można powiedzieć inaczej, bardziej wolnorynkowy jest Zandberg, Biedroń czy Miller, mówię o starych tych komunistach, niż towarzysze od Kaczyńskiego. Bo ci są najbardziej na lewo, najbardziej komunistami są, najbardziej tymi socjalistami, lewakami i tak dalej. jedynie jak gdyby przed Polakami maskują się tym katolicyzmem. To jest to, co, że tak powiem, odróżnia Zandberga i tę grupę, nie, tych lewicowców, lewaków czy komunistów od tych polityków z Prawa i Sprawiedliwości. To jest to podpieranie się sosem biskupim. Nie? I praktycznie to jest cała różnica, dlatego ja ich nazywam kato-komuną. Niekiedy pieszczotliwie dodaję kato-pato-komuna, kiedy tam właśnie Jarosław Kaczyński prowadził ślub, orszak ślubny tego, jak to się on tam nazywa, Kurskiego, że imienia Jarosława. Jarosława?
Dobrze. Jacka.
Jacka, przepraszam. Jacka, o właśnie. Tu zobaczcie, Jarosław Kaczyński na przodzie, dalej młoda para, czy katolicko tam, że tak powiem, prawilna, no to już sobie tam nasi widzowie i myślę cała Polska wyrobili zdanie. W każdym razie Jan Paweł II przyznawał się do innej żony tego Jacka, mówisz tak? Jacka Kurskiego, no a Jarosław Kaczyński jest mądrzejszy od Jana Pawła II i się przyznaje teraz do innej żony. Oczywiście biskup Jędraszewski
może to jak
błogosławi.
Zmienia się papież, to też mogą się zmieniać żony wtedy. To nie wiem, jak...
Czarek, jakaż odważna teza! Teraz wszyscy będą życzyć abdykacji Franciszkowi, a ci z PiSu. No dobre jaja. W każdym razie wróćmy do tak zwanego pancernego Mariana.
Tak, żeby dopełnić tego obrazu, tego pierwszego objawu, jaki przytaczamy, no to możemy zobaczyć podobną sprawę Daniela Obajtka. No tutaj też są wątpliwości co do jego oświadczeń majątkowych w porównaniu z dochodami, wydatkami i całym majątkiem.
W porównaniu z Sensejem Banasiem to chyba jest razy 10 tak mniej więcej. No
nie,
może razy 5, ale naprawdę
się,
dużo,
ale myślę, że
dużo, dużo więcej, bo tam pan Banaś, no to tam ile ma? Tam jedną jakąś kamienicę, tam jego syn jakiś tam
willę,
tam tego.
Tam są jakieś sprawy, że,
jakąś
że
dotacje,
na remont jakieś dotacje
wzięli dotacje,
były,
tak? No Obajtek wziął to, ile on tam wziął, tam, nie wiem, z milion prawie czy coś, nie? I zobaczcie, ten jest prawilny bohater, nie? A ten jest przestępca, którego trzeba ścigać, rewizję mu co rok robić, wnuki dręczą i tak dalej. To jest ten sam PiS. To jest to samo CBA, te same służby.
Nie rozstrzygając, czy kto jest winny, ta, czy nie, no to widać różnicę w samym podejściu do tego. No,
nawet obaj byli winni, bo ja nie wykluczam, że tam jakieś szwindle robił i pan Banaś, no w tej pisowskiej, przecież on był ministrem chyba finansów, czy wiceministrem, czy jakoś tak, w każdym razie w tej bandzie pisowskiej robił tam, także ja tam nie wierzę, że tu wiecie, wszystko było jak u tej siostry, jak to, czekaj, że pancer...
Lepiej już nie będziemy o tych siostrach. Zajmują nawet memami.
Ani o pancer Faustach, ani o żadnych siostrach. Cicho, szabo, wiecie, tu zaraz w tiurmu i tak dalej. Ale to akurat z IPN-u. Nie wiem, czy słyszałeś, że to był biegły IPN-u. Takie sobie dowcipy
ośrodek,
robił.
Ośrodek kolejny monitorowania ma bardzo duże pretensje do IPN-u, że współpracuje z kimś, kto udostępnił mema właśnie.
Nie pokazujmy, bo to też to przestępstwo chyba jakieś, nie?
Ale jak ośrodek mógł pokazać, bo zdecydowali...
Czarek, czyż ty nie rozumiesz?
My tylko ich.
Republika Bananowa, nie? Na tym właśnie polega, że zrobi Obajtek. Pięknie pachnie, wszystko fajnie. Zrobi to samo Banaś. Oś przestępca! O, najgorszy! Toż to przecież jest Prawo i Sprawiedliwość w wydaniu katolicko-socjalistyczno-narodowym.
W sprawie, czy w sprawach związanych z panem Obajtkiem były jeszcze wcześniej różne ciekawe działania prokuratury. Nie tylko, że tam nie działała, ale już w 2013 roku jeszcze był akt oskarżenia mówiący o oszustwach, o związkach z grupami przestępczymi,
Ale co, już wtedy się do PiSu
zapisał? Przywódcą grupy przestępczej Maciejem C., pseudonim nomen omen prezes.
Czyli popatrz, on miał jakąś taką słabość do prezesu.
Prokuratura zapowiadała, że ma tam ponad 150 dowodów, ponad 120 świadków i tak dalej, ale sprawa się nie mogła rozpocząć, bo ciągle brakowało któregoś oskarżonego. W końcu władzę przejął PiS i tak zmienił prawo, żeby można było wycofać oskarżenie bez potrzeby zgody sądu, no i sobie wycofała To oskarżenie oczywiście pan Daniel Obajtek zaprzecza wszystkim.
A w stosunku do mnie jakoś nie chcą tego, chociaż tak się kompromitują, chociaż to pokazujemy. Patrz, jakoś prokuratura nie korzysta z tego przepisu. Ale to jest czysty przypadek i w ogóle nie ma związku z tym, że krytykujemy ekipę Katopato Komuny.
Podobny możemy drugi objaw pokazać. No, Tadeusz Rydzyk.
Ksiądz
Tadeusz Rydzyk ma...
Bo to jest bardzo ważne, że ksiądz, bo jak to by był Tadeusz Rydzyk, to już by dawno gnił tam, ale to jest ksiądz.
Nie stawił się
katolicki sądzie, jeszcze
podobnie jako oskarżony.
No, i co?
W sprawie dość prostej, bo...
Kajdanka go przyprowadzili? Grzywno, nie, na pewno grzywne to mu przysadzili, nie? Weź potwierdź, Czarek.
Absolutnie, nawet nie spytali, dlaczego go nie było, bo wystarczyło, że inny oskarżony nie przyszedł z powodu kwarantanny i zwolnienia karskiego, to już to pozostały oskarżonych nie pytali, więc...
Aha, czyli dobrze.
Tak, więc
a ja teraz słyszałem, że już w ogóle nie będę musiał chodzić do sądu.
Tak jest.
Ale ma fajnie.
Bo na rozprawę, która dziś ma się odbywać, nie musi przychodzić, wystarczy wideokonferencja.
Aha. No i zobaczcie, jak ja byłem wzywany w charakterze świadka do sądu, też poprosiłem, czy nie mógłbym w trybie, no jest pandemia, no różne, ja mam dobre naprawdę kamery, tu studio, fajnie, dobrą jakość w sądzie możemy zapewnić, czy nie mógłbym se tak złożyć tego zeznania w ramach wideokonferencji? Nie, no nie wolno, nie wolno, bo to jest pastor, a nie ksiądz. Ale jak już jest ksiądz katolicki i Rydzyk, no to już wolno. A to jest prawo i sprawiedliwość.
Sprawa wydaje się dość prosta. No, organizacja Watchdog popyta o wydatkowanie środków publicznych przez fundację Lux Veritatis.
Przytulili kasiorkę, no to niech się rozliczą. No.
Nie odpowiedziano im na wszystkie pytania. Już sąd administracyjny nawet stwierdził, że tak nie można sobie nie odpowiadać. No teraz jest już przed sądem zwykłym sprawa, no a ksiądz Rydzyk tu się kreuje na męczennika i wręcz porównuje się do księdza Popiełuszki w tym momencie.
To jest takie szkaradne nadużycie, ale to może inny temat, upadek autorytetów katolickich, to sobie może zostawmy.
Natomiast to też ciekawe, wzywa tu, żeby apelować do prezydenta i posłów w jego sprawie, że tu się dzieją straszne rzeczy i uruchamia cały tu aparat.
No wiesz, bo on był pewien, że pójdzie jak zwykle. Nie wiem, czy wiesz, no zakładam, że wiesz, no bo ja to wiem też trochę od ciebie, no to ty też możesz wiedzieć, nie? Co zrobiła prokuratura, żeby wykazać to przestępstwo, które tu Watchdog wykrył? Jest oskarżycielem w tym procesie. Nie. Prokuratura napisała do pismo do sądu, żeby w ogóle nie wszczynał sprawy. Rozumiecie? Ten Watchdog mówi, słuchajcie, jest przestępstwo, mamy dowody. No sąd mówi, no rzeczywiście, dowody są, no trzeba by zrobić jakąś sprawę. A prokuratura mówi, wysoki sądzie, jak tak można? Przecież to jest ksiądz i do tego Rydzyk. I wy chcecie sprawę mu robić? Oż to przecież to świętokradztwo będzie, a może ośrodek monitorowania, jak to tam jest, zwalczania czego i z czym? Może zajmie się sądem w takim bądź razie. A że to nie są żarty, to powiem wam jedną historię. Otóż wiecie, że była taka grupa pacjentów zero, których dopuszczono do szczepienia, nie? No tam starzy ludzie... Najpierw seniorzy tego, no później takie zawody szczególnie niebezpieczne. No to medyków wszyscy wiedzą, oczywistość. No służby państwa, tam wojsko, policja. No jeszcze Ziobro mówi, prokuratorów mi dopisać. No i teraz ktoś taki w miarę rozsądny średnio, nie musi być bardzo biegły, nie? No co robi prokurator? No to tam przesłuchuje świadków, nie? Od czasu do czasu, ale rzadko, bo zwykle to tam policjanci za niego to robią. Na koniec tam stawia zarzuty, to dość krótko, no i później siedzi godzinami w sądzie i wysłuchuje tych wszystkich rozpraw, siedzi i tak dalej, nie? No ale kto jeszcze siedzi w tym sądzie? No oprócz tych zwykłych bidoków ludzi, tam różnych tam oskarżonych, takich świadków i owakich, no to siedzi jeszcze oczywiście adwokat zwykle, no i siedzi sędzia, nie? Sędzia najdłużej siedzi, no bo tam adwokat chce, może nie przyjść. Prokurator, no tam, nie wiem, chyba też może nie przyjść, nie? Albo tam se kogo innego wysłać, nie? Bo się tam zmieniają ci prokuratorzy. A sędzia musi być ciągle ten sam, musi siedzieć i tak dalej. No i co zrobił Ziobro? Co zrobił Kaczyński? No, prokuratorzy są nasi. No to oni się mogą szczepić. A sędziowie nasi są nie wszyscy.
No to co zrobimy? A niech się nie szczepią! Niech wiedzą, z której strony chleb posmarowany. Co? Krytykować władzę się zachciało? Noż to szczepienia dla was nie będzie. No to zrobił Kaczyński. To zrobił rząd PiSu.
Tak, na prośbę prokuratora krajowego zostali dopisani. Tu nawet Dworczyk podobno się sprzeciwiał, no ale jakoś nie miał siły przebicia. No a sędziowie, no w końcu gdzieś tam ich, ale to po długich tam gdzieś już są.
Pamiętam,
teraz
że były,
już się mogą szczepić.
Że były skargi sądów jakieś 2 tygodnie temu, że sędziowie nawet mówili, że no już będą odwoływać rozprawy, no bo będzie tylu chorych i sparaliżuje się w ten sposób wymiar tam już tam sprawiedliwości czy niesprawiedliwości, nie będziemy dyskutować. Ale wymiar słuszny, odziedziczony po PRL-u. Także widać, jak można powiedzieć, perfidna jest ta katolicko-narodowa hunta, że zobaczcie, no tu mamy przykład Banasia, jednego człowieka, który się im postawił, jak go nękają, dręczą, jak podle prześladują jego rodzinę, a tu mamy całą, można powiedzieć, no, grupę polityczną, czyli sędziów, nie? I zobaczcie, że takie same podłe restrykcje są przez ekipę Kaczyńskiego, przez Prawo i Sprawiedliwość stosowane w stosunku do sędziów. Nie? Zobaczcie, jak niegodziwe metody ta katolicka hunta stosuje w stosunku do obywateli, czy do grup obywateli, którzy nie chcą ją wspierać, czy raczej nie chcą być jej klakierami. Nie? Czyli absolutnie nie ma to związku z jakimś państwem, gdzie wszyscy obywatele mają równe prawa, czy to powiemy z republiką obywatelską, czy z demokracją, no już jak to tam by chcieli. To jest po prostu zwykła czerwono-brunatna dyktatura.
To mamy praktycznie czwarty objaw, tak? Szczepienie czy nieszczepienie sędziów.
Sędziowie, no jakaś próba pokazania sędziom, nie będziecie, że tak powiem, grać do naszej pisowskiej melodii, no to popamiętacie.
Zobaczmy kolejną sprawę też dzisiaj przywoływaną. Tymoteusz Szydło, już nie ksiądz ponoć.
Ale prokuratura, że tak powiem,
ale
wie,
no tu
co ma robić.
Urażenie jego jakichś
uczuć
tak
religijnych,
czci, czy no przez te pogłoski, że tam miał dziecko.
Ale... Bo może jak ktoś powiedział, że on już nie jest księdzem, to uraził jego uczucia religijne.
A to może też tak dokładnie wszystkich treści.
A może mamusi się uraziły uczucia religijne.
Wykorzystano
może tak być.
I prokuraturę, i nawet placówki dyplomatyczne, bo za granicą do przeprowadzania przesłuchań właśnie, jak tu jeden z przesłuchiwanych, Piotr Surmaczyński, mówi o życiu seksualnym Tymoteusza Szydło. Surmaczyński relacjonuje, że tam pokazywano mu jakieś screeny rzekomo, które on tam miał wstawiać coś o tym, że może Tymoteusz Szydło będzie miał dziecko, a może nie. Mówił, że z tych kserokopii, które mu pokazywali, to nawet nie był w stanie za wiele odczytać, no ale w każdym razie jest uruchomiona prokuratura i
to zagraniczne przesłuchania są.
Placówka w Wielkiej Brytanii do przesłuchań wielu ludzi w tej sprawie, by tu no, bronić czci Tymoteusza Szydło.
Mamy w Polsce chyba około 30 tysięcy księży. Tak się szacuje, że połowa ma baby. No już tam nie wiem, ile tych dzieci z tego jest, no ale chyba dużo. Nawet słyszałem, że w polskim parlamencie są dzieci księży. Nie wiem, czy też słyszałeś, Czarek?
Coś chodzą takie słuchy.
Także no znaczna, czyli dziećmi księży Polska jest dosyć mocno nasycona, no bo na przykład tu z naszego środowiska no nikt nie jest w parlamencie, nie? A z dzieci księży jest, nie? Czyli no tam, czyli dość dużo tego towarzystwa jest w Polsce, no i bardzo dobrze, niech tam sobie funkcjonują, ale zobaczcie, że pokazuje, że sprawa, że ksiądz ma dziecko, nie jest żadną jakąś, wiecie, jedną w historii wszechświata, czy jedną w tysiącletniej historii Polski, nie? Że takich przypadków są pewnie dziesiątki tysięcy. Tam jakiś profesor we Wrocławiu, ksiądz miał dziecko i nie chciał mu dać tam spadku, no to nawet wykopywali go z grobu, chyba żeby badania DNA zrobić. Już nie pamiętam, jak się ten ksiądz nazywał, ale dość taki ważny w diecezji tej wrocławskiej i tam sprawdzili DNA, no i stwierdzili, no rzeczywiście to dziecko księdza, no i tam jakąś chałupę mu mieli dać czy coś takiego. Także takich spraw jest na pęczki, nie? Że księża mają dzieci, że to tam na mniejszą lub większą skalę się publicznie to uda nagłośnić albo nie, no różnie tam to jest tłumione. I tutaj ze sprawy, czy miał dziecko, czy nie, ja nie wiem, nie? I tak mówiąc szczerze, guzik mnie to obchodzi. Ja mówiłem, że Szydło jest głupia, kiedy się cieszy z tego powodu, że jej ksiądz idzie, znaczy jej syn idzie na, że tak powiem, no jak to nazwać, ślubuje posłuszeństwo Franciszkowi. O, to tak można nazwać, nie? Przez biskupa ślubuje posłuszeństwo papieżowi Franciszkowi. No to z tego powodu rodzic powinien się smucić, a ona się cieszy, czyli moim zdaniem jest głupia, nie? I to mówiłem ile lat temu? Wtedy, kiedy była ta msza prymicyjna, kiedy wszystkie kamery w Polsce, te pisowskie, rządowe, były zwrócone w kierunku Tymoteusza Szydło na Jasnej Górze, czy Ciemnej, już tam nie wiem, robił te swoje różne prymicje i wtedy można było o nim mówić, nie? A potem jak on, ja mówiłem, że to się pewnie źle skończy, zobaczcie sobie, po 2 latach chyba coś słuch zaginął tego, później te plotki, to przecież i ksiądz Isakowicz-Zaleski, no trudno go mówić, że on tam źle Kościołowi życzy, ale o tych dzieciach, no to ksiądz Isakowicz-Zaleski mówił ewentualnych i że to rzeczywiście wstyd i nie powinno tak być i tak dalej, ale to sama kobita, ta znaczy Szydło, się pchała na afisz z tym swoim synciem, bo on mógł być tam, że tak powiem, w zakamarkach, znaczy nie pchać się na afisz, mógł se zostać tym księdzem. Nie, to miało być wydarzenie narodowe. No to jak zostanie księdzem jest z wydarzeniem narodowym i wszystkie telewizje transmitują i tak dalej, jest zachwyt i no takie różne zachwyty, no to jak przestaje być księdzem, to też jest wydarzenie narodowe. No i teraz inni się tam powinni cieszyć, czy mieć te swoje 5 minut w telewizji. Jeśli była jakaś baba, no to trzeba było ją też pokazywać i tak dalej. No wszystko tak samo jak na Jasnej Górze. No tak by się człowiek spodziewał. No jeśli sprawiedliwość i prawo, no cóż, tak powinno być. A nie. Jak ludzie zaczęli pisać w internecie, co się dzieje w tej rodzince, a no to już prokurator oczywiście swoją rolę poniał.
I to, że kolejne miejsce pracy mu znaleziono.
A to dobry, to też... Obajtek to jest ludzki dobry człowiek. Czarek, zadzwoń do Obajtka. Nie dzwoń, bo... Nie, ludzie, co ja mówię. Nie, to, ale wiecie, jesteś bezrobotny, zadzwoń se do Obajtka. No to dobry taki ludzki człowiek. Na pewno tam paru milionom bezrobotnych spokojnie robotę znajdzie.
Także to kolejna taka sprawa. No oczywiście no, zakładając, że ktoś faktycznie kłamał, no to można rozumieć.
Jak kłamał, jakoś, to kłamał, no co innego. Ale tak. Pokażę wam raport. Zobaczcie, o, taki ładniuśki. Nie tak strasznie gruby, ale trochę ma tych stron, nie? Kilkadziesiąt. Tu są udokumentowane przypadki ślepoty prokuratury na prześladowanie, na przestępstwa w stosunku do Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Naszych pastorów, naszych wiernych, na nasze budynki kościelne. Oblewano fekaliami siedziby kościoła, palono samochody, niszczono. Oczywiście prokuratura nic nie wie, nic nie widzi, nie, już w ogóle. Jak to? Same przypadki. A no ktoś tu groził śmiercią. O, my nie wiemy, my nie możemy znaleźć, no bo to... Nikt ma taki, no swoim nazwiskiem podpisał, ale to nie wiadomo, czy to ten sam... Nie, no my nie umiemy znaleźć. Umarzamy śledztwo. A zobaczcie tutaj, czy tam ten Szydło miał, czy nie miał, nie? No to już międzynarodowe śledztwo uruchamia prokuratura. No to jest to ta pisowska, katolicko-narodowa. O, tu sensej Banaś mówi bolszewicka, ja dodam brunatna. Sprawiedliwość, no już macie. Skubria w to macie.
Tak, właśnie to chcemy jakoś pokazać, te różnice w podejściu. Nie rozstrzygamy, czy Tymoteusz Szydło ma dzieci, czy nie, bo to nie jest
a
tak
Boże,
bardzo
a
istotne.
Daj Boże, no i dobrą żonę mu
kwestia,
daj.
Kwestia, czym się prokuratura zajmuje, a czym się nie chce zająć, czy wręcz co umarza, czy sama blokuje. Tak jak mówiłeś, kiedy ksiądz Rydzyk ma sprawę, prokuratura nie chce jej podejmować, a kiedy pastor Chojecki ma sprawę.
A nie, no już...
z zarzutów bardzo absurdalnych w porównaniu z tamtymi, no to jak najbardziej.
Tam Kasiorę przerobili na 300 milionów, nie? Czyli zobaczcie, afera, o którą bada Banaś, sensej czy prezes NIK-u, to jest ile? 76 czy ileś tam milionów, tak. Nie? Rydzyk dostał 5 razy tyle. A prokuratura mówi, coż wy? Dobro narodowe chcecie szargać? Sądzie, opamiętaj się! Nie wolno dotykać księdza! No już to jest właśnie, katolicko-komunistyczna mafia. Katokomuna. Tak nazywamy ten system. Tak się czujemy. To odbieramy na każdym kroku. To nie jest dziś. Tylko dzisiaj zaczyna to do Polaków wreszcie docierać na masową skalę. Dzisiaj część dziennikarzy się budzi. Do tej pory byli klakierami władzy. A dzisiaj zaczynają widzieć, co popierali. Bo przecież to samo było tu wcześniej, za poprzednich. Pamiętacie, jak się PSL z Platformą nazywało? To zapisu. Wtedy to można było mówić. Grupa trzymająca władzę.
A nawet banda trzymająca.
A nawet banda. No mówili, że to mafia. Ciekawe, czy teraz będzie można mówić, czy sensej Banaś, a później my wszyscy nie trafimy w tiurmu za to, że cześć najjaśniejszej władzyśmy splugawili, mówiąc o niej prawdę. Bo przecież nie wolno mówić, że król jest nagi, bo jeszcze by lud przejrzał na oczy. I coż to by było? Zmiana władzy? Koniec świata, panie!
No właśnie, o zmianie władzy za chwilę jeszcze zapytam, ale taki ostatni może objaw, bo tu mówimy o, mówiłeś, o, że nie można szargać władzy, no tutaj powiedzmy cywilnej czy państwowej, no ale jak ktoś szarga władze kościelne, no to też niedobrze, bo nawet zestawienie cytatu z papieża Franciszka z kolorowymi paskami na fladze, no to już uruchomiło działania prokuratury i tam świadków ponad 100 ponoć się poczuło urażonych i prokuratura też działa ostro.
No, prokuratura działa ostro. Wiesz, prokuratura praktycznie nie mogłaby nic zrobić, gdyby nie miała tak zwanych biegłych, nie? No bo prokuratura, ktoś donosi, że jest przestępstwo, no prokuratura tam nie wie, no to musi biegłego powołać, nie? Teraz biegły to zwykle jest jakiś taki autorytet, dobrze, żeby był tam przynajmniej doktor, może być też rehabilitowany, no jeszcze profesor, jakby był, to już w ogóle cudniuśko. I biorą sobie takiego biegłego, ten biegły biega, tam mu płacą parę tysięcy, 5, 3, różnie zależy jak wybiega. I on sporządza taką ekspertyzę i mówi, to jest przestępstwo, nie? Czy wypełnia to znamiona? Różne tam ci biegli różnie to formułują. Niektórzy tak piszą, no, że to może być przestępstwo, a inni tak od razu, to na pewno jest przestępstwo, karać i tak dalej. To zależy, czym głupszy, no, czym bardziej służalczy, no to tam ta formuła będzie taka bardziej pasująca prokuraturze. No i kiedy już masz taką ekspertyzę biegłego, nie, no to prokuratura wtedy biegnie do sądu, bierz go i tak dalej. No to tak mniej więcej to wygląda. I teraz zobaczcie, kto ma być biegłym w sprawie tych obrazy, tych uczuć religijnych, nie? Kto ma być biegły w tym, czy powiedzenie, że potwór spaghetti to jest kompletna bzdura, wytwór wyobraźni i pierd mamuci. Na przykład ja bym taką tezę postawił. Czy ja obrażam uczucia religijne wyznawców potwora spaghetti, czy nie? Dajcie mi tu jakiegoś biegłego albo ze dwóch najlepiej. No niech oceni. Czy to się godzi tak mówić o świętym potworze spaghetti? Czy jednak można? No i biegły zainkasuje 3 koła albo 5 i powie wam, można albo i nie można. Oto jest pytanie i zacytuje Szekspira na koniec, nie? A kasiorkę przytuli! No to taką szopkę robią z wymiaru sprawiedliwości. Mówiliśmy wielokrotnie, to jest paragraf 196, bzdurny kompletnie, a że tak powiem, szał narasta, bo już teraz trzeba przesłuchać 120 tych urażonych świadków i oczywiście jakiegoś biegłego wezwać, który powie, czy jak papież Franciszek powiedział do geja: Bóg kocha cię takim, jakim jesteś, ja też nie mam nic przeciwko tobie, bo to mniej więcej taki dialog się rozegrał z jakimś księdzem homoseksualistą, nie? To Franciszek do niego powiedział, to teraz polscy ci działacze jacyś, nie? Wzięli flagę swoją, tych gejów, nie? I napisali słowa papieża i teraz to podobno uraża czyjeś uczucia. Ty, Czarek, wiesz co mi przyszło do głowy, ale to jest zbrodniomyśl, ja wiem, ale ja się ją podzielę. Ja myślę, że jak tu biegła pobiegnie, czy biegły przebiegnie i uzna, że to jest obraza i wsadzą tych ludzi, to wiesz, co im przyszło do głowy? Się aż boję powiedzieć.
Podejrzewam.
Wiesz kogo? Ta prokuratura powinna teraz chcieć wsadzić? Autora tych słów. Nie, no widzicie, ja powinienem... Naprawdę nie powinno mi się pozwolić mówić, bo mogę ludziom mącić w głowach normalnie. A tak by był święty, katolicko-pisowsko-narodowy spokój.
Tu akurat pani biegła jest no, często występująca w podobnych sprawach, profesor.
A, roboty
Elżbieta
będzie.
Przybył-Sadowska, ta sama w tej sprawie, co i w twojej sprawie.
Noż to patrz, jak teraz z tych biegłych...
Jakoś tak
to
wygląda,
nie mają więcej tych właśnie... biegłych?
Tylko jedna ona z Krakowa aż musi jeździć.
Tak? Znaczy to taki... Albo to w Toruniu, czy gdzie to się ci...
Tamto chyba gdzieś prowadzi prokuratura bodaj w Warszawie.
Znaczy, no to
tak,
już tak,
w Warszawie, Śródmieście.
Ale to zobacz, jak Uniwersytet Jagielloński, jak jakość kształcenia kadr na tej alma mater najstarszej w Polsce. Jak spadnie, jak tak profesor będzie teraz jeździć po całej Polsce, jak będzie się zajmować tymi wszystkimi strasznymi znieważeniami, to studenci religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, cóż biedaczki poczniecie? Skąd będziecie czerpać wiedzę? Jak poradzicie sobie bez krynicy mądrości?
No to możemy też właśnie przyjść do tego objawu, którym jest twój proces w kontekście
do objawień.
Tych objawu choroby państwa, którym jest twój proces. No tu Marian Kowalski ciekawie opisał wydarzenia wczorajsze.
Ale on chwalił prokuraturę.
No to możemy posłuchać z kolei jego diagnozy na ten temat.
Jakieś refleksje po dzisiejszych zeznaniach w sądzie. No jakie mogą być refleksje? Sprawa jest śmieszna, jeżeli ktoś uważa, że jest w stanie ocalić Chińską Republikę Ludową przed Pawłem Chojeckim, no to chyba jest niespełna rozumu, chociaż nic mi nie wiadomo, że Paweł Chojecki był w posiadaniu broni jądrowej. A zdziwiłem się, że akurat prokuratura nie miała do mnie żadnych pytań, chociaż pani prokurator wygląda na osobę rozsądną, no bo z racji sąsiedztwa oskarżycieli posiłkowych kazała otworzyć okno, co mnie wcale nie dziwi. Wiadomo, że ci, co nigdy nie zmieniają gaci, chcą zmieniać świat. Ale powiem szczerze, że zarzuty są strasznie głupie, no bo ktoś się czuje obrażony, no i tu zaraz leci do sądu. No ja rozumiem, że ktoś może czuć się obrażony, ale kto się czuje obrażony? Ja powiem szczerze, najbardziej brzydzę się ludzkich gnit, które do kogoś przychodzą do domu, przeglądają kąty, całymi latami udają kolegów, a potem lecą do prokuratury i do sądu. No ale widać, duch kapusiów ubeckich w narodzie nigdy nie gaśnie. Najgorsze jest to, że rozmaite kreatury udają narodowców. Wiadomo, są zwykłymi gnidami, kapusiami, nic więcej. Czy utrzymuje pan jakiś kontakt z Pawłem Chojeckim? Nie utrzymuję.
No tak, opisał ten cały proces Marian Kowalski, no pokazując można tu jakiś szerszy problem, no że zacytuję, gnidy i kapusie no jakoś są promowani w państwie rządzonym przez Prawo i Sprawiedliwość.
W każdym tego typu państwie tego rodzaju osoby będą szczególnie promowane, nagradzane i tak dalej. Czytam ostatnio Stary Testament, księgi Samuela, są dwie. I tam jest pokazany Boży Król, który jeszcze nie objął władzy, Dawid. Nie? Jeszcze nie objął władzy nad całym Izraelem. I do niego właśnie przeróżni kapusie i donosiciele przychodzą, myśląc, że jak oni wystąpią przeciwko jego konkurentowi w jakiś tam sposób, no to dostaną nagrodę. Tak sobie te kapusie różne z tamtych czasów kombinowali, nie? Że jak tam doniosą na tego, no to ten drugi da im tam złota, srebra i drogich kamieni, nie? I jeden tam przyleciał i powiedział, że słuchaj, ja zabiłem twojego wroga, nie? Króla Saula. No i wiecie, co Dawid zrobił? Podniosłeś rękę na pomazańca pańskiego. Zaraz twoja krew zostanie tu wylana. I dokonał egzekucji tego człowieka. Także pokazuje, że w Starym Testamencie widzimy przeróżne, w całej Biblii widzimy przeróżne takie podłe zachowania ludzi w stosunku do władzy. Czyli ludzie myślą, że kiedy dokonają jakiegoś, można powiedzieć, czynu niemoralnego, tu mówiłem o tych, którzy wydali te rozkazy, żeby pójść i zastraszać wnuki tego pana Banasia, nie? Tego, że to są ludzie niemoralni, niegodziwi. Oni myślą, że w ten sposób w jakiś, no, zdobędą przychylność swoich tam jeszcze zwierzchników i tak dalej, i tak dalej. I myślą, że zdobędą przychylność Jarosława Kaczyńskiego w końcu, no bo to on jest w tej całej strukturze. No i teraz pytanie. Tu jest właśnie pytanie do Jarosława Kaczyńskiego. Jarosławie, tu się do ciebie zwrócę osobiście. Zobacz, jak za twoich rządów państwo gnije. Jak przeróżne miernoty, przeróżni donosiciele, kapusie idą w górę, bo chcą się tobie przypodobać. Czy dalej będziesz w ten sposób sprawował władzę? To jest bardzo ważne pytanie. Nie o twoją władzę. Ona się kiedyś skończy, nie? No pewnie wiesz, że no człowiek nie żyje wiecznie tu na ziemi. Kiedyś się twoja władza skończy. Ale pomyśl, co robisz państwu polskiemu. Pomyśl, co robisz państwu i narodowi polskiemu, promując właśnie tak niegodziwe zachowania. Promując właśnie kapusi, donosicieli, służalców, którzy dla korzyści zrobią wszystko. Inaczej mówiąc, nawet własną matkę sprzedadzą. Czy chcesz takiego narodu i takiego państwa? Opamiętaj się i odrzuć zarówno metody tego typu niemoralne, jak i pozbądź się ze swojej struktury, z aparatu władzy, niemoralnych, niegodziwych ludzi. Da się sprawować władzę inaczej. To obiecywałeś Polakom. Przecież hasło dobra zmiana. A wyszło z tego podła zmiana. Jeszcze możesz to zmienić. Na razie pogrążasz się w coraz większe bagno moralne. Pytanie, czy naród się obudzi? Nie wiem. Ale ty możesz się obudzić nawet dziś.
Przedstawiliśmy na jakiś zestaw, przynajmniej częściowy, tych objawów choroby państwa polskiego. No, możemy teraz spróbować pomyśleć, co z tym robić. Zobaczyć na przykład, że tak powiem, system odpornościowy. No tu zaapelowałeś do Jarosława Kaczyńskiego, by zaczął działać no, inaczej, wyrzucać te chore miejsca i sam się odmienić. No ale co z jakimiś innymi środkami? No nie wiem, może na przykład zmiana władzy, może no, opozycja, no właśnie, może tradycyjnie opozycja. No, powinna jakoś przynajmniej hamować, kontrolować jakieś zapędy złe rządu.
Rzeczywiście, no, człowiek może się zmienić, szczególnie człowiek tak doświadczony i znający patologię państwa polskiego, bo te wszystkie, wiecie, zbrodnie, grzechy tych ludzi, one przecież mniej lub bardziej jawnymi kanałami docierają do Jarosława Kaczyńskiego, nie? On wie o niegodziwościach wszystkich tych swoich ludzi. On nawet tych takich niegodziwych ludzi bierze na pokład, bo wie, że może później nimi sterować za pomocą haków, szantaży i tak dalej. Nie? Człowiek nie jest nie jest tworem takim niezniszczalnym. Człowiek ma sumienie, nie? Dlatego apelowałem do Jarosława Kaczyńskiego, bo tak jak w Biblii widzimy, pokazywałem wzór króla Dawida, jak on odrzucał właśnie takich donosicieli, ludzi niemoralnych i tak dalej. Nie chciał rządzić w oparciu o niemoralnych ludzi. To jest właśnie dla nas, można powiedzieć, biblijny wzór władcy, że nie chciał rządzić w oparciu o ludzi niemoralnych. Kapusiów, ubeków i tak dalej, nie? Jeśli Jarosław Kaczyński mówi o etyce katolickiej, o tym, że to właśnie katolicyzm ma być tą ostoją narodu, to niech sobie weźmie właśnie przykład króla Dawida, który brzydził się kapusiami, donosicielami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? Nie wiem, czy Jarosław Kaczyński się nawróci. Nie wiem. Ale wiem, że Bóg tego chce. Wiem, że powinniśmy się modlić o Niego. Wiem, że to nie jest człowiek głupi, czyli jego, że tak powiem, zdolność postrzegania i osądu moralnego, tych wszystkich niegodziwości, które robi wraz ze swoją ekipą właśnie przeróżnych klakierów i tak dalej, jest dość wysoka. Czyli, że sumienie on musi mieć już mocno obciążone. On oczywiście sobie tłumaczy, że inaczej się nie da, że jak nie on, no to Polska pójdzie w rozsypkę, że tu LGBT i Ruscy i Niemcy i wszyscy i Unia Europejska, no wszyscy nas tam rozdziobią kruki i wrony. I tak może być. Też to ja nie mówię, że to jest jakiś taki nierealny scenariusz, nie? Tylko, że jeśli będziesz dalej rządził, Jarosławie, metodami niemoralnymi, to Bóg skończy te rządy. Bóg się do tego nie będzie przyznawał. Przecież właśnie zestawienie Dawida i Saula. Dawid był słaby, Dawid był, uciekał z garstką, można powiedzieć, takich też ludzi, którym prokuratura tamtejsza postawiła zarzuty i oni uciekli na pustynię i tam siedzieli. Ale on postępował moralnie. On miał Boże błogosławieństwo. On miał relacje z Bogiem. A Saul był wielkim królem. Miał wszystko. Miał prokuraturę, policję, wojsko, sądy. Co by tam sobie zażyczył, to miał. Nie miał tego jednego błogosławieństwa Bożego. Bo postępował niemoralnie. Bo postępował wbrew Bogu. Bo postępował, żeby się ludziom podobać, a nie Bogu. I taki władca przegrał, odszedł w niesławie. Nie życzę ci tego, Jarosławie. Ale jeśli nie posłuchasz tego, co jasno wynika ze Słowa Bożego, nie odrzucisz niemoralnego stylu władzy, no to rzeczywiście i twoja ekipa, i ty, i niestety całe państwo polskie źle skończymy. Dlatego jest ten nakaz właśnie modlitwy za rządzących, za królów. Tu Jarosław Kaczyński to mniej więcej odpowiednik króla w tej chwili, żeby się właśnie opamiętali i żeby Bóg nie musiał przez błędy władzy karcić całego narodu. No a teraz przejdźmy do opozycji, tak
no
jak
właśnie,
powiedziałem.
No bo Jarosław Kaczyński może się opamiętać, wtedy może być faktycznie lepiej, no ale jeśli się nie opamięta, i no tak jak mówisz, faktycznie straci władzę, no to kto ją zyska?
No praktycznie nie ma chętnych. Kiedyś Hołownia tak zaczął ostro, pamiętacie, nie? Tam już prawie, że przejmował władzę. Już tu prawie, że się witali z królikiem, a teraz jakoś cichosza. Nie zauważyliście państwo jakiegoś przysiadu Hołowni? Nic. Słyszałeś o jakiejś inicjatywie? Jakiś tam posełek przeszedł z jednej ławki do drugiej. Znaczy nie, siedzi w tej samej, tylko se szyldzik zmienił, nie? I to ma być ta wielka Hołowni zmiana. Zero, nul. Żadnej aktywności. Nie ma żadnych działań. Zresztą to ta starsza część wyjadaczy opozycyjnych mówiła, to taki, teraz ma tam te sondaże, to jest efekt nowości, poczekajmy pół roku, skończą mu się pomysły, skończy się ten efekt no właśnie świeżości, nowa rzekoma nowa siła, czy nowy człowiek z TVN-u, tak? Nie, bo on w TVN-ie chyba miał programik jakiś, nie? Taka nowa siła, w ogóle przez nikogo nie kreowana, taki naturszczyk, nie? Śmieję się, bo to już Kukiz takim był, jeszcze tam paru innych miało być. W każdym bądź razie, tu już widać ten efekt zmęczenia jeszcze tam, czy znudzenia i tu, że ten Kukiz nie ma tak, znaczy nie Kukiz, teraz to on jak jest, Hołownia, nie ma praktycznie wielkich żadnych pomysłów, nie? To jeszcze tam w tych sondażach, no to on tam się bije z tą Koalicją Obywatelską czy Platformą, ale jest już coraz gorzej, już nie ma jakiegoś spektakularnego wzrostu. Ta cała inna opozycja, czyli te starzy wyjadacze, czyli PSL i Platforma, nie? No to oni, to jest coś dziwnego. Niektórzy mówią, że to jest nawet na rozkaz. No ja aż tak spiskowcem nie jestem.
Marian Kowalski gdzieś w Polskim Radiu stwierdził, że Platforma Obywatelska to nie są szachiści, ale goście, którzy grają kartami w wojnę sami ze sobą i jeszcze potrafią przegrywać.
No to tu rzeczywiście Marian, a już tam nie będę komentował jego tych wypowiedzi o tych, co siedzieli wokół pani prokurator, aż kazało okno otwierać i tak dalej, to zostawmy. Ale ta diagnoza właśnie humorystyczna, rzeczywiście, no Marian, ja tęsknię za tymi jego takimi bąmotami. Tu widzieliście ten, o tych, którzy tam na tym procesie występują, no to już mieliście próbkę, że pod tym względem takiej ciętej riposty Marian jest ciągle w dobrej formie, ale ta diagnoza opozycji jest słuszna. Że oni się, zobaczcie, gryzą między sobą. Tam przecież była jakaś takie hasło, że połączmy się i obalmy PiS, a potem będziemy myśleć, co dalej, nie? Czy tam kto będzie, jakie listy i tak dalej. No to tu już Hołownia powiedział, że on nie, że to bez niego. Teraz Lewica, no, goni PiS w lewactwie, nie? Czy w tym socjalizmie, nie? To się tam już koalicja SLD PiS stworzyła praktycznie de facto. No i zdziwiona ta opozycja, ta platformerska. Słucham?
Tak, tak.
W ogóle nie wie, w którą stronę zmierzać. No są jak dzieci we mgle. I teraz mówię, no nie wiadomo, czy to jest na rozkaz, że tam nie ma żadnego jakiegoś sensownego przywództwa, czy po prostu nie ma tego przywództwa. Czyli, że w Polsce nie ma żadnych autorytetów, żadnych ludzi z charyzmą, żadnych ludzi z jakimś szerszym horyzontem, z jakimś planem, tylko są jacyś drobni kiwacze partyjni, którzy no nigdy nie staną przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu, no bo on, co by o nim nie mówić, to jest jednak stary wyga, nie? I człowiek, który zgromadził wokół siebie, mówimy, że to raczej jest banda klakierów, ale i też paru rozsądnych ludzi, no jakoś tym chaosem, tym folwarkiem czy chlewem, no to już jak tam chcecie, zarządza, a na opozycji, po drugiej stronie, nie ma nikogo. Rozumiecie? Nie ma nikogo. Czyli ten polski parlamentaryzm, to polskie życie partyjne nie wykreowało żadnej przeciwwagi dla PiSu. Zobaczcie, Jarosław sam jest, jeśli chodzi o tych rozgrywaczy, nie? No i teraz pytanie, czy to jest, że tak powiem, działanie moskiewskie, że tak ma być i Polska ma być właśnie w takim stanie, jak cały praktycznie XVIII wiek do rozbiorów, no to Polska była właśnie w takim stanie, takiego niby jest państwo, ale nikt tym nie rządzi. Jakieś takie bezchołowie, bezkrólewie, nie wiadomo co, nie? Wojska wchodzą, wychodzą, stacjonują, takie, śmakie, nie? Każdy sobie pankiem, nie? No taki stan gnicia państwa, nie? Czy to jest narodowe rozkaz, nie? Czy też rzeczywiście, i to jest druga, poważniejsza, bo gdyby to było na rozkaz, a ci przywódcy gdzieś w narodzie są, ci liderzy gdzieś są, tylko no nie mogą się jeszcze jakby rozwinąć, nie? No to jeszcze mielibyśmy nadzieję, że tak jak Konstytucja 3 maja, nie? Tam i te wcześniejsze sejmowe różne rzeczy, jak się mocarstwa trochę wezmą za łby, czy tam z Turcją miała kłopot Rosja, wtedy na chwilę odwraca głowę, no to tu te autorytety się pojawiają, nie? Tu moim zdaniem jest sytuacja jeszcze gorsza niż pod koniec XVIII wieku. Że nawet jakby Moskwa straciła polską zainteresowanie w tej chwili, nie? Czy Niemcy, i swoją agenturę by wycofali, żeby tutaj się odrodziła, znaczy dając przestrzeń, żeby się Polska odrodziła. Nie będzie przywódców, żeby to odrodzenie przeprowadzić. To jest moja diagnoza niestety. I nie tylko moja, bo z wieloma ludźmi ostatnio rozmawiałem na ten temat. Nasi widzowie, wy też piszecie o tym i konstatujemy ten stan, że nie ma prawdziwych przywódców w Polsce. Nie? I teraz tutaj jak gdyby schodzimy do poziomu naszego środowiska. Bo teraz to jest pytanie do nas. No to nie ma no to co wy zrobicie z tym? Nie? Tu mniej więcej są dwie drogi przed nami. Nie? Pierwsza droga, no to ta, którą cały czas realizujemy. Nie? Jeśli się nie pojawi lepsza, będziemy cały czas realizować tę drogę. Czyli, że cały czas, każdego dnia siadamy i staramy się mówić ludziom prawdę, staramy się wskazywać, o, ja tu sobie wyjmę spod lady taką większą sztukę, o, żeby tu ktoś powiedział, nie zobaczył, że, znaczy nie mówił, że nie widzi, co to jest, tak, Biblia. Wskazujemy na fundament naszej cywilizacji, mówimy, gdzie się charaktery rodzą. Nie będzie wielkich charakterów, jeśli nie będziemy mieli wielkich chrześcijan. Nie? Ludzi oddanych Jezusowi Chrystusowi. To jest nasz pomysł na Polskę. Nie? I nie mówimy o konfesjach, czyli o wyznaniach. Nie mówimy o katolikach, tam baptystach, nie wiem, prawosławnych, ewangelikach, takich, szmakich. Ludzie na sztywno, można powiedzieć, związani z Jezusem Chrystusem. To oni będą mieli charakter, który dopiero pomoże te wszystkie pokusy władzy, można powiedzieć, odeprzeć. Nie? To jest jedna droga. Nie? Tylko, że ona jest na ile lat? Na 30? Może 50? Nie? Czyli my mówimy, my wskazujemy, my robimy różne studia Biblii, pokazujemy, staramy się przybliżyć wam Biblię. Różne programy, takie, śmakie i owakie, no wiecie. I teraz, czy to jest takie działanie pozytywistyczne, takie sianie, ale no nie wiadomo, co z tego wyrośnie i nie wiadomo, kto to zbierze, nie? To jest jedna droga. I mówię, cały czas to robimy. Dopóki nie będzie czegoś lepszego, to robimy to. To znaczy, lepszego to ja nie rozumiem, że to porzucimy, tylko bardziej wyspecjalizowanego, nie? Czyli teraz druga droga. To jest absolutnie, ona nie jest w kontrze jak gdyby do tej pierwszej, którą wskazałem, ale jest, można powiedzieć, próbą zebrania w snopy tego, co rośnie w wyniku tej pierwszej drogi. Nie? Czyli gdzieś my siejemy, pojawiają się ludzie, pojawiają się mikrośrodowiska. Kiedyś profesor Zybertowicz mówił o archipelagu polskości, nie? Że te drobne wyspy polskości będziemy tak razem łączyć i co nam wyjdzie? Hop, siup, zmiana dup, nic nie wyszło, jest dalej ta sama mizeria. Te wszystkie patologie władzy są, mimo że no, profesor Zybertowicz ma już troszkę lepszą pozycję materialną i organizacyjną, no bo jest...
Jakoś te większe wyspy nie bardzo chcą te inne wyspy przyciągać, tylko wręcz przeciwnie, odpychają. Zatapiać.
Tak, zatapiają teraz. Ekipa PiS-owska zajęła się zatapianiem telewizji Idź Pod Prąd i mnie osobiście. No to tak wygląda archipelag polskości a la PiS, nie? No ale to już my omówili, to już wiecie. No i teraz pytanie, co zrobić, żeby w jakiś sposób zagospodarować to sianie, nie tylko zresztą nasze, no bo tam powiedzmy, że jeszcze kilka innych nasze jest najbardziej takie wyraziste środowisko, ale gdzieś jeszcze powiedzmy takie środowiska niech będzie, że są. Jak teraz to zebrać w jakiś sensowny projekt dla Polski? Nie? I na to pytanie jeszcze nie mam odpowiedzi. Pamiętacie, że próbowaliśmy taką inicjatywę i takiego pospolitego ruszenia klubów Idź Pod Prąd, że z tego się zrodzi ta siła, no to spróbowaliśmy zrobić partię z tego, nie? Czyli ruch 11 listopada. No jak się to skończyło, to wiecie, nie daliśmy rady, nie? To jest fakt, no trzeba się z tym zmierzyć, że ta metoda to jeszcze było przedwczesne, to jeszcze nie było dobrze przygotowane i jeszcze nie było odpowiednio przygotowanych liderów. Przede wszystkim liderów do tego projektu, nie? No i teraz, czy z tego, co robimy, z tego codziennego siania, zrodzi się jakiś, można powiedzieć, bardziej wyspecjalizowany kierunek, czy siła, czy projekt. Nie wiem, jak to nawet nazwać, nie? Dlatego tu będziemy się tym zajmować na najbliższym i zjeździe chrześcijan, bo to jest zarówno sprawa naszego środowiska, tego bardziej związanego z Biblią, z Jezusem Chrystusem, czyli kościelnego, jak i też na najbliższym zjeździe Idź Pod Prąd, czyli widzów, klubów Idź Pod Prąd, czyli to będzie czerwiec, nie? Że to jest dzisiaj nasze zadanie. Co dalej? Co dalej? No bo mamy już telewizję, mamy platformę, mamy ludzi, którzy mogą robić, realizować programy, mogą informować, mogą siać, można powiedzieć, nie? Ale teraz, czy mamy przywódców? Czy mamy w Polsce przywódców? Czy mamy jakąś siłę, która będzie zaczynem gruntownej zmiany Polski? Nie, tylko żeby się rwać do władzy. Widziałem takie zdjęcia sprzed paru lat, jak ten film o mnie, jak to tam, kim jest pastor Chojecki, nie? Można obejrzeć to tam 9 minut z kawałkiem. Bardzo polecam tych, którzy nie znają mojej historii, to się dowiedzcie, jak to wygląda z naszej strony. Tu będziecie mieć fakty i... To jest jak gdyby początek, potem sobie czytajcie oczywiście, co tam chcecie na mój temat i można to konfrontować z faktami. Także tutaj, można powiedzieć, teraz przed nami, przed naszym środowiskiem, najważniejsze zadanie. Mamy już, można powiedzieć, ten medialny aparat, nie? Mówiliśmy, ten program czteropunktowy, nie? To jest silne kościoły lokalne, czy przynajmniej jeden silny kościół lokalny. To się nam udało zrobić, to się świetnie rozwija. Nowoczesne media, czyli projekt Mega Kościół, projekt zmiany Polski, nie? Nowoczesne media. No to też już od paru miesięcy, dzięki waszemu wsparciu, tak a propos, mamy... Tu wóz techniczny, mamy
870 gitarę. Już na ten moment.
870 osób nas wsparło finansowo w kwietniu, nie? No, brakuje jeszcze 130 osób. No, jeszcze sporo brakuje. No, zobaczymy. No, my się po tym długim weekendzie majowym będziemy też to oceniać. Wiecie, że my mamy taki brzydki zwyczaj, że się przed nikim nie chcemy kłaniać, nie? Nawet przed wami, naszymi widzami, nie kłaniamy się w tym sensie, że nie będziemy schlebiać waszym gustom czy waszym poglądom. Będziemy mówić to, co uważamy za słuszne, niezależnie od kosztów takich, śmakich czy owakich. Takśmy się umawiali, to robimy nadal. Także mamy już dwa, można powiedzieć, te dobrze funkcjonujące, czyli jesteśmy w połowie drogi. To jest najgorszy moment, bo połowa drogi to już człowiek jest zmęczony, bo połowę drogi przeszedł, a jeszcze hen, gdzieś daleko, koniec, nie? Czyli połowa drogi to jest bardzo newralgiczny punkt w realizacji jakiejś wizji dalekosiężnej, nie? Teraz przed nami uniwersytet, czyli hasło właśnie kształcenia przywódców, kształcenia elit dla narodu. Oczywiście można to robić w systemie tradycyjnym, czyli postawić budynek, wziąć tam paru biegłych, przepraszam, profesorów i tak dalej. No to już to, wiecie, to nie wyjdzie. To trzeba jakoś inaczej to zrobić. Teraz nad tym pracujemy. Jak Polsce dać liderów nie tylko w przestrzeni kościelnej, chociaż to jest bardzo, bardzo ważne, bożych pastorów, ale jak dać liderów politycznych Polsce? To jest nasze dzisiaj najbardziej, można powiedzieć, kluczowe, drażliwe, pilne zadanie. Bo jeśli Polska nie dostanie liderów politycznych, to będzie musiała być w rękach technokratów, ludzi niemoralnych, sprzedawczyków, którzy w końcu ojczyznę sprzedadzą. Bo dla nich zysk osobisty jest ważniejszy niż dobro narodu, nie? No i na koniec ci ludzie mają przejąć władzę w Polsce. Nie, to jest ten punkt czwarty, czyli chrześcijanie przejmują władzę polityczną w Polsce i mamy chrześcijańską republikę, taką jak Stany Zjednoczone. Oczywiście z wolnością dla wszystkich wyznań. Bo zobaczcie, Polska jest państwem katolickim. Mają tu protestanci wolność? O, tu jest dowód, że nie mają żadnej wolności w przestrzeni publicznej. A mój proces to jest tego, no już kluczowym dowodem. Że nawet dogmatów katolickich protestantom nie wolno krytykować tak, jak sobie życzą. Wyobraźcie sobie, że pani biegła powiedziała, tak, Chojecki mówi jak Luter. Dokładnie używa tych sformułowań, które Luter. Ale Lutrowi wolno, bo on żył 500 lat temu, a Chojecki żyje dziś i dzisiaj ja mu zakazuję. To jest przestępstwo. Ja sobie nie robię jaj. Tak jest. Było. Będziecie mogli to usłyszeć też w telewizji Idź Pod Prąd. A protestanci siedzą, jeden schował się niżej niż drugi. Przecież to powinno być powszechne oburzenie. Mamy to niedużo, ale jest. Jest no 70 tysięcy luteran.
Jak ktoś się próbuje nazywać protestantem, ta, nie chce protestować, ta, no to...
Mamy 70 tysięcy luteran, mamy 20-30 tysięcy tych ewangelikalnych chrześcijan. Zobaczcie, w polskim sądzie biegła, która osądza, czy ktoś, znaczy nie osądza, tylko... Sądowi daje, można powiedzieć, wytyczne, nie? Czy podstawę, żeby kogoś zamknąć do pierdla za to, czy wypuścić jako niewinnego. Ona powiedziała polskim protestantom, nie możecie dzisiaj mówić tak, jak mówił Luter, bo pójdziecie do pierdla.
bo będą paragrafy na was. I gdzie jesteście, luteranie? Przecież oni się nawet luteranie nazywają. Czyli, że chcą dziedzictwo Lutra wprowadzać. A tu, w sądzie, w majestacie prawa, jako biegła, której płaci polski podatnik, z której prokuratura bierze podstawę do aktu oskarżenia, ona mówi wszystkim polskim protestantom, że jak będziecie mówić tak jak Luter, to pójdziecie tam, gdzie Chojecki, czyli pod sąd. To jest państwo wyznaniowe. Czyli widać, że katolicyzm nie jest w stanie dać wolnościowego państwa. To dali tylko protestanci i to nie wszyscy. Luteranie nie dali państw wolnościowych, nie? Przynajmniej nie w takim znaczeniu, o jaki nam chodzi. No trochę Anglikanie, ale Anglikanie nie tylko, bo tam były różne inne mniejszościowe kościoły i dzięki temu właśnie Zjednoczone Królestwo według takiego katolickiego historiozofa Feliksa Konecznego weszło na najwyższy poziom cywilizacji chrześcijańskiej. Nie? Jeśli chodzi o wolność. To w cywilizacji bizantyjskiej w swoim dziele Koneczny o tym pisze. Ale w ogóle nie ujmuje jeszcze Stanów Zjednoczonych. To właśnie tam dopiero biblijni protestanci zbudowali państwo, w którym rzeczywiście każdy mógł wierzyć, w jakiego Boga chce. Nie było bogów państwowych, można tak powiedzieć. I my takiego państwa chcemy. I my chcemy wyszkolić elitę, by takie państwo zbudowało.
Także zobaczyliśmy diagnozę, zobaczyliśmy te objawy, potem no, pokazałeś sposób leczenia ogólnie, choć jeszcze co do szczegółów trzeba konsylium zwołać, że tak.
A teraz będzie tak kilka dni przerwy na takie właśnie, jakby to powiedzieć, odejście od bieżących spraw i zajęcie się właśnie takimi sprawami fundamentalnymi. Dokąd zmierzamy?
Tak,
o co walczymy?
No, ale dla każdego już indywidualnie, no to już powiedziałeś konkretnie, praca nad sobą, nad swoim charakterem, czy nad związkiem z Bogiem, tu zależnie tam kto jest na jakim etapie, no to ma przed sobą tę pracę, no, żeby ci przywódcy mogli się z tego też potem ewentualnie wyłonić. Tu ciekawe mi się skojarzył tekst piosenki zespołu Koma, całkiem świecki, ale oni tam stwierdzili tak, no ten powiedzmy podmiot liryczny swój stan zdiagnozował. Chciałem reperować świat, a zobaczyłem, że sam jestem jednym z tych cholernych drani i świń.
O, to jakby fragment z mojego świadectwa. No zobaczcie to w tym filmie, kiedyś też na programie o tym mówiłem, kiedy tu Eunika mnie poprosiła o taki no, krótkie wspomnienie tamtego ważnego dla mnie 1986 roku, kiedy właśnie jako człowiek, który zrozumiał swoją grzeszność właśnie, że wcale nie jest dobry, wcale nie jest doskonały, fajny i tak dalej. Zawołałem do Jezusa: Jezu, pomóż, Jezu, ratuj, Jezu, zbaw mnie, chcę być Twój. Także cieszę się, że też tutaj zespoły. To jest jaki kierunek muzyczny, jakbyś to określił?
Rok, ciężki rok, progresywny czasem.
I coś nie dla mnie, ale dobrze, że mądrze mówią. No.
Też mają też ballady wolniejsze. Ciekawe, w następnym wersie jest: szeroka droga nie była moja. Tam nie do końca, no później nie. No
zależy, nie jak to cały, rozumiem, to by cały trzeba, tekst. Teraz co autor miał na myśli? Nie,
no, nie że, cały tekst, powiedzmy,
że nie dla niego.
Ale jakaś refleksja tutaj, zaszła taka pierwsza, powiedzmy, która może prowadzić do nawrócenia. Także no, jak ktoś chce reperować świat, czy reperować Polskę, no
zacznij
to
od siebie.
Tak,
musi zacząć od siebie. Bo ludzie zdegenerowani moralnie, którzy tylko chcą władzy i takich PiS właśnie przyciąga. Miernoty, szumowiny i tak dalej. Nie mówię, że wszyscy tam tacy są, powiedziałem, takich PiS przyciąga. Teraz, kiedy widać, że już właśnie chamstwem, donosicielstwem, praktycznie zrobieniem wszystkiego, co władza każe, dostaje się przywileje, zaszczyty i pnie się w górę, to takich ludzi, to wiecie, jak muchy do gówna będą do władzy teraz szli. Czyli co będziemy mieli na koniec tej drogi? Jakie elity? jakich ministrów, wojewodów, nie wiem, prezydentów, miast i tak dalej. To będzie ten materiał ludzki.
A propos, widać, że z PiS-u coraz kto kolejni uciekają, bo dziś właśnie Andrzej Sośnierz ogłosił, że odchodzi z klubu PiS, z partii Porozumienie nie, ale razem tu zapowiadano, że Agnieszka Ścigaj ma robić koło i się okazuje, że Andrzej Sośnierz ma być.
Powiedziałeś mi wcześniej.
No to się rozgrywało w trakcie programu naszego. Także o 13 miała być.
Zobaczcie, że mieliśmy nosa, zapraszając często Andrzeja Sośnierza, jego syna też zresztą z Konfederacji, do naszych programów. I tutaj działanie, które absolutnie popieram. Nie można dalej przymykać oka na tę patologizację już władzy. Tu ciekawa sprawa. Bo tam wcześniej z tej samej partii, w ten sam sposób, podobny sposób profesor Maksymowicz się zachował. I teraz już wiemy, kto był donosicielem, tym głównym, nie? No bo tam najpierw to wystąpił jakiś taki donosiciel pomocniczy.
Posiłkowy.
Tam widać, że normalnie tam jest, że tak powiem, konkurencja między donosicielami. Kto lepiej doniesie, kto lepiej dołoży, kto mocniej przyłoży wrogom czy krytykom władzy. No bardzo, bardzo patologiczny stan. No ale wracając do profesora Maksymowicza, już wiemy, kto napisał tę szkaradną skargę. Mam nadzieję, że państwo też wiecie. Jeśli nie wiecie, to wam powiem, że to jest wielki autorytet moralny. PiS-owski i Kulowski. Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Właśnie z tego filozoficznego, zdaje się, wydziału. Także to niech będzie puentą poziomu moralnego katolicko-narodowo-bolszewickiej elity.
Tak jest, nawet sam Maksymowicz był zaskoczony. Chodzi o Pawła Skrzydlewskiego, który jest teraz w gabinecie politycznym ministra edukacji i nauki, w skrócie MAIN.
MAIN? Co? MAIN?
Ale tym pewnie jeszcze się zajmiemy kiedyś. No dziś diagnozowaliśmy Polskę ogólnie. Przedstawiłeś ogólny plan, no, bardziej szczegółowy dla każdego, a właśnie jak mówisz teraz, będzie kilka dni oddechu, gdzie będzie można się tej refleksji oddać, co i jak dokładnie robić. My na ten czas wstrzymujemy nadawanie na żywo, ale programy oczywiście jakieś będziemy pokazywać.
Jakieś, tylko fajniuśkie.
Całkiem ciekawe, też jutro, mogące pomóc w tej refleksji.
Jutro słyszałem, że chyba zeznania
Euniki mają być te z wczorajszego procesu o 13:00. Jutro piątek, jeszcze dziś w czwartek ma być vlog Voice for Poland, zwierzęta domowe ofiarami zielonych. Ciekawe jakieś...
Zieloni się wzięli za zwierzęta,
bo to mieli tylko rośliny jeść, ale może być.
Zieloni zjedzą zwierzęta? No z zaciekawieniem się dowiem.
Metan już z satelitów mają kontrolować, czy tam tak Nowa Zelandia, ale to inna sprawa. Dziś jeszcze będzie serwis informacyjny, ale jutro już nie. Kolejny prawdopodobnie w środę. Natomiast przedstawię, co będzie w tych dniach wokół majówki. Zeznania Euniki, jak wspomnieliśmy, jutro o 13:00, a o 18:00 jutro program o zdrowiu, cholesterol, jak interpretować badania. To cholesterol jest ciekawym tematem we współczesnej medycynie.
Bardzo kontrowersyjnym tematem.
Kontrowersyjnym. To Gosia Kubicka, lekarz, o 18:00 i w sobotę o 13:00 kolejny odcinek o cholesterolu. Dobry cholesterol, jak o niego zadbać. W sobotę o 19:00 ostatnia spowiedź. W niedzielę nauczanie, jak zwykle, ale nie jak zwykle Pawła Chojeckiego, a Pawła Machały. Ciekawostka.
O 13:00.
O 13:00 i o 18:00 znowu vlog Voice for Poland. W poniedziałek profesor Hal Sosabowski, to też gratka i ciekawostka z kolei historyczna, o operacji Market Garden, druga część opowieści. Pierwszą część już możecie obejrzeć na naszym kanale YouTube, także zachęcam przed poniedziałkiem przypomnieć sobie. No a operacja Market Garden, no to ciekawa jest niezwykle i niesamowicie. I 18 jeszcze w poniedziałek szwedzki kucharz. Szwedzki kucharz opowie o obiedzie ze śledzia.
Ja wiem, że z tymi śledziami tam w Szwecji to bardzo dziwne rzeczy robią. Takie, że to nawet, wiecie...
No ciekawe, co zrobi...
Nie uniesie tego.
Co zrobi szwedzki kucharz w tej sprawie w telewizji Idź pod prąd ze śledziem. I jeszcze we wtorek Maksymilian Jarosz, Sprawiedliwy wśród narodów świata i żołnierz wyklęty, o 13:00 wspomnienia wnuków o tym wspaniałym człowieku.
Bo film możemy już na naszym kanale od ponad miesiąca obejrzeć.
Tak jest, teraz będzie to z innej perspektywy.
No zobaczymy po wnukach, no bo to już jest kolejny sprawdzian, zwykle tak, po dzieciach.
Owoc życia.
Człowieka oceniamy, tak Biblia mówi o ocenieniu przywódców w Kościele po dzieciach, żeby między innymi ich ocenić. No to zobaczymy u pana Rosza jeszcze można powiedzieć, bardziej wymagający sprawdzian, czyli po wnukach.
I we wtorek o 18:00 znowu szwedzki kucharz, tym razem z inną rybką, bo z łososią. Także coś dla, no żeby tak, jak mówił Zagłoba, kiedy w brzuchu pusto, w głowie groch z kapustą, więc trzeba połączyć, żeby ta refleksja jakaś była owocna.
To potem, żeby też rozmyślać już bez głodu.
Troszeczkę.
No to taka piramida Maslowa tu się tworzy.
A w środę wrócimy już z programami, tak jak zwykle w ramówce na żywo. Przypominamy o gitarach, oczywiście to już mówiliśmy, ale też do końca kwietnia można na Fundację Twój Ruch, która między innymi te nagrania z profesorem Halem Sosabowskim w tym brała udział, tak? Brali udział członkowie fundacji z młodzieżowi. Można przekazać 1% podatku. No podatek i tak niestety dość wysoki, trzeba zapłacić. A teraz jeszcze premier
Morawiecki mówi, że kto więcej zarabia, temu damy okazję więcej zapłacić podatku.
Ten musi
mówiłem,
więcej
że
płacić.
Zniszczy klasę średnią. Mówiłem, że PiS zniszczy klasę średnią, że to jest prawdziwy cel tego tak zwanego nowego ładu, nowego porządku polskiego. No to już się wszystko sprawdza.
Nie, oni nie rozumieją matematyki, że nawet jakby był ten sam procent, no to 19% z 20 tysięcy to jest więcej niż 19% z 2 tysięcy, więc jak ktoś zarabia więcej,
Czarek,
to płaci więcej. No, ale...
Oni wiedzą, tylko to są ludzie kompletnie wyzuci z moralności.
Premier Morawiecki nawet stwierdził, że ci, co zarabiają więcej, to w ogóle płacą mniej. Mhm. To tak nie ma, tak być nie będzie i będą płacić.
Zapytajcie go, ile on tam z tej działeczki zapłacił podatku. Co od księdza, proboszcza, przy wsparciu oczywiście arcybiskupa, kupił za pieniądze, które zebrał tam, że tak powiem, od kołyski do świnki.
Przynajmniej o tym 1% jeszcze można zdecydować, na co on zostanie przeznaczony. Zachęcamy właśnie, by przeznaczyć go na Fundację Twój Ruch. Trzeba wpisać nazwę Fundacja Twój Ruch w zeznaniu podatkowym i numer KRS 0000456259. Dziś, jak mówiłem, jeszcze będzie dogrywka i serwis informacyjny, a teraz po programie jeszcze krótka zachęta do wspomożenia naszego wspólnego projektu. Jeszcze pomyśl dziś pastora Chojeckiego. Bez ładowarki nie ma życia.
Tak, ja tu mam dzisiaj ile procent? Czekaj. No 85, to jestem gość. Ładowarka dzisiaj, no bez ładowarki nie ma życia. No.
A także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Pojawią się takie we wspomnieniach historycznych osoby jak Krzysztof Wyszkowski, który niedawno u nas gościł, jak Andrzej Gwiazda czy Antoni Sokołowski, będzie o wolnych związkach zawodowych Wybrzeża. To tyle dzisiaj. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszy udział w programie, za no, taką kompleksową diagnozę. I...
Tak, cieszę się, że takim programem żegnamy się na te kilka, takim programem na żywo, bo tak jak mówię, cała ramówka o tych samych godzinach będą programy, żebyście Państwo mogli sobie ten program obejrzeć. Ja wiem, że na żywo nie wszyscy mieli czas, ale może znajdziecie jednak czas przez te kilka dni, żeby ten program obejrzeć, zastanowić się nad tym, co dalej z naszym narodem, co dalej z państwem. Oczywiście jak my, jako projekt Idź Pod Prąd, mamy się w tym wszystkim odnaleźć. To, myślę, będzie dobre zastosowanie tego czasu wolnego. Oczywiście też życzę Wam odstresowania. Żyjemy od ponad roku w tym stresie związanym z chińską zarazą. Teraz, dzięki Bogu, wydaje się, że to już powoli będzie cofać się ta fala i wszystkie stresy i inne ograniczenia z tym związane. Także może niech te najbliższe dni będą taką okazją do powrotu do normalności, przynajmniej w naszej psychice, w naszych rodzinach z najbliższymi czy z przyjaciółmi. A przy okazji weźcie pod uwagę te refleksje nad Polską i jak Bóg da, w maju wrócimy, żeby dyskutować, co dalej, co robimy konkretnie.
I dla wspomożenia tych refleksji, szczególnie osobistych, polecam jeszcze tym, którzy nie widzieli film o pastorze Chojeckim. Nie jest długi, ale pokazuje tę historię życia, jaką przeszedł pokrótce. No już w komentarzy dostałem mnóstwo bardzo pozytywnych od Was na temat tego filmu. Niesamowity film, jak wiele udało się w tym czasie zrealizować pastorowi. Dziękuję za...
Przepraszam, wchodzę Ci słowo. Nigdy nie działałem sam. Po pierwsze Jezus Chrystus, a po drugie wielu, wielu współpracowników, braci, sióstr i przyjaciół. To jest klucz do sukcesu. Nie działaj sam, nie działaj w pojedynkę. Buduj zespół, buduj wspólnotę.
Tak, piękna historia życia z Jezusem. Chwała Bogu. Takie komentarze. Dziękuję za wymachiwanie z Biblią. Przydałoby się więcej takich pastorów. Dziękuję za dosadny język. I tym podobnych wiele, wiele komentarzy. Także zachęcamy do rozpowszechniania też tego filmu, aby ta prawda się przebiła, no bo media tak oszczędnie gospodarują prawdą w sprawie twojego procesu.
Wczoraj zapowiedziałem, co zrobi pisowska telewizja i odpowiedź. Bingo! Nic. Oczywiście wcześniej to oczywiście kłamstwa publikowali miesiąc temu na mój temat. Teraz ani słóweczka.
Dziękujemy. Do zobaczenia wkrótce. A teraz no, zostawiamy Wam czas do refleksji i programy, które mogą temu pomóc. Dziękuję, pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd.
Dziękuję Tobie i Państwu.
Do zobaczenia.
Wsparcie ze strony innych można podzielić na dwa rodzaje. Pierwsze to poklepanie po plecach. Ono jest oczywiście przyjemne, ale nic nie kosztuje. Wyższy, pełniejszy rodzaj wsparcia to jest: podoba mi się to, co robisz. Chcę Ci w tym pomóc. No i teraz każdy decyduje, jak chce pomóc. Jeden weźmie udział w kampanii internetowej. Drugi zaangażuje się w jakąś pracę w redakcji. Trzeci mówi, ale ja Wam mogę pomóc finansowo. Dlatego właśnie jest ta akcja 1000 gitar nam gra. 1000 osób poświęca swoje pieniądze, żeby te kilkadziesiąt osób mogły realizować misję telewizji Idź Pod Prąd, czyli docierać z prawdą do Polaków.
Mam tu w ręku przedmiot, bez którego współczesny człowiek nie wyobraża sobie życia i nie może żyć. No, ładowarka. Oczywiście nie ty potrzebujesz tej ładowarki, ale twój telefon. Jeszcze dawno, dawno temu za górami, za lasami, kiedy takie Nokie stare rządziły, no to wystarczyło raz na 10 dni, czy tam raz na 2 tygodnie. Ale dzisiaj no to już trzeba nawet niekiedy 2 razy dziennie, a na pewno codziennie. Inaczej mówiąc, jeśli się nie doładujesz każdego dnia, no to nie żyjesz. No tam dokładnie chodzi o twój telefon, ale mam tu koło siebie też coś innego. To jest Słowo Boga. Biblia. Jezus powiedział o tym słowie coś takiego. To jest Ewangelia Mateusza, 4 rozdział. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. To mówił właśnie o Biblii, o Słowie Boga. No, zobaczcie. Czyli no, telefon, ty potrzebujesz telefonu, telefon potrzebuje codziennie ładowarki, prądu i tak dalej, nie? No, a tak trochę poważniej. Potrzebujesz jedzenia, picia, oczywiście to bez dyskusji. Ale według Jezusa ty codziennie też potrzebujesz, żeby żyć, żeby podtrzymywać swoje witalne procesy, żeby naprawdę żyć, potrzebujesz coś więcej od pokarmu i napoju. Potrzebujesz każdego dnia żywego Bożego Słowa. A? I teraz, czy ładujesz się każdego dnia? To jest pytanie, które ja też sobie zadaję i niekiedy muszę odpowiedzieć tak. Zapomniałem, zlekceważyłem, wybrałem co innego. Ale wiem, że długo tak nie pociągnę. Dlatego szybko się nawracam i znowu wracam do Słowa.
29 kwietnia 1978 roku w Gdańsku Krzysztof Wyszkowski, Andrzej Gwiazda i Antoni Sokołowski utworzyli Komitet Założycielski Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Był to drugi taki komitet w Polsce. Pierwszy powstał w lutym 1978 roku w Katowicach pod przewodnictwem Kazimierza Świtonia. Członkowie komitetu deklarowali, że nie stawiają sobie celów politycznych, nie dążą do przejęcia władzy. Natomiast chcą bronić interesów pracowników, których oficjalne związki zawodowe, do których należeli wtedy niemal wszyscy pracownicy, nie bronią. Stwierdzali, że mają prawo do stowarzyszania się, ponieważ gwarantuje im to Konstytucja Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej oraz umowy międzynarodowe, które władze PRL podpisały. Komuniści deklarujący, że rządzą w imieniu klasy robotniczej, nie mogli się oczywiście zgodzić na żadne niezależne od nich związki zawodowe. Wobec ludzi angażujących się w działalność WZZ-ów stosowano różne represje, zatrzymywania na 48 godzin, szykany w miejscu pracy, ataki tak zwanych nieznanych sprawców, powoływanie do wojska i różne inne. Dlatego Antoni Sokołowski bardzo szybko odszedł z komitetu. Na jego miejsce wszedł Edwin Myszk, który okazał się tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. W działalność WZZ na Wybrzeżu zaangażowali się też m.in. Anna Walentynowicz, Alina Pieńkowska, Bogdan Borusewicz, Lech Kaczyński, Lech Wałęsa, Bogdan Lis, Tadeusz Szczepański. Ten ostatni zginął w niewyjaśnionych do dzisiaj okolicznościach. Istnienie wolnych związków zawodowych na Wybrzeżu było przyczyną, że w sierpniu 80 roku strajki wybuchły tam z taką siłą i doprowadziły do utworzenia Solidarności.